Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, witam serdecznie, Dariusz Urbanowicz, zapraszam. Dzisiaj Zona Urbana, kontynuujemy wątek kobiecy, bo dlaczego by nie? Otóż jest ze mną dzisiaj Ania Jackowska. Powiedz coś.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Kobieta na motocyklu i nie tylko, jak się okazuje, bo różne inne aktywności też, ale to dzisiaj będziemy otwierać sezon motocyklowy. Co to dla ciebie oznacza, że po zimie w końcu można odpalić motocykl kopniakiem, dodać gazu?
Darek, jakim kopniakiem? Widać, że nie jeździsz na motocyklu albo jeździłeś dawno, dawno temu.
No nie, no wiesz.
Co oznacza dla mnie początek sezonu? To przede wszystkim wolność, to przede wszystkim ogromne, ogromne szczęście. Ja widzę u siebie, kiedy jest ten czas zimowy, mimo tego, że robię różne rzeczy, staram się, żeby ta zima była przyjemna, staram się korzystać z tej zimy, czerpać jak najwięcej, to jednak ten moment, kiedy pojawiają się coraz niższe temperatury, kiedy czuć, że ten sezon się niebawem zacznie, ja wtedy odżywam. Ja dostaję skrzydeł i marzę tylko o tym, żeby wsiąść i pojechać. Niekoniecznie daleko, ale po prostu, żeby wsiąść na motocykl i jechać przed siebie.
Mhm. I gdzie pojedziesz na pierwszą przejażdżkę?
Mam dwa plany. Pierwszy plan to... No zdradzę wam, bo mnie tutaj Darek Urbanowicz sprytnie podchodzi. Zdradzę wam swój plan. Pierwsza przejażdżka w tym roku będzie z Tokio na północ.
No to ładnie się zaczęło. Czyli co, Japonia? Ładnie.
Japonia. Jadę w podróż, która myślę jest takim moim marzeniem. Ona do tej pory była niemożliwa. Natomiast w tym roku myślę, że uda mi się ją zrealizować. Wszystko wskazuje na to, że ona się odbędzie. Jest bilet, jest motocykl, który na mnie czeka. Będę podróżować tam na Yamaha Tracer, na 900. Mhm. No i przede wszystkim czekają piękne drogi z lewostronnym ruchem, więc muszę na to uważać. No i niezwykłe krajobrazy. Oglądałam dużo zdjęć. Ja w Japonii wcześniej nigdy nie byłam, ale im więcej o niej czytam, im bardziej się przygotowuję do tej podróży, tym więcej zaskoczeń mnie spotyka. Przepiękne góry przede wszystkim, Alpy japońskie.
No właśnie, niedawno rozmawialiśmy tutaj na antenie Weszło FM o wyprawie po Japonii. Otóż jeden z naszych takich znajomych, moich znajomych, wybrał się do Japonii i codziennie w zasadzie gdzieś indziej trenował judo, a między tymi dojami przemieszczał się na rowerze i przejechał przez prawie całą Japonię z góry na dół i jeszcze o pół Korei zahaczył, więc taka wycieczka z pomysłem. Co tobie przyświeca w takich wyprawach? Bo to będzie już jakaś tam kontynuacja pewnego wątku w twoim życiu, właśnie kobieta na motocyklu.
W tej wyprawie będzie mi przyświecało dotknięcie, jak najbliższe i najbardziej różnorodne dotknięcie kultur, znaczy kultury japońskiej. Bardzo chciałabym skoncentrować się nie tylko na takich miejscach, do których wszyscy jeżdżą, czyli Tokio, Kyoto, ale wyruszyć w takie miejsca mało oczywiste. Pojeździć po górach, pojechać na jeden z najbardziej słynnych półwyspów na północy, stanąć tam przy latarni morskiej. Ja bardzo lubię zawsze w każdej podróży wybierać sobie takie miejsca najdalej wysunięte, najmniejsze. I tutaj chciałabym właśnie stanąć na takim najbardziej wysuniętym na północ punkcie Japonii. I myślę, że to będzie taka podróż, w której ja bym też chciała dotknąć w ogóle filozofii życia tych ludzi. Chciałabym troszkę zwolnić, chciałabym troszkę więcej dowiedzieć się w ogóle o religii tych ludzi, o tym, co jest dla nich ważne, i mieć taki spokój, bo mam takie wrażenie, że ta religia jest taką religią spokoju i chciałabym gdzieś poczuć, że ta podróż ma w sobie taki mistycyzm. ale oczywiście no, nie zabraknie w niej jakichś mocniejszych akcentów. Oczywiście nie chcę zdradzać wszystkiego, bo to też jest tak z tymi podróżami, że z jednej strony zawsze staram się nadać im jakiś rytm, nadać im jakiś motyw przewodni, żeby się nie pogubić, ale z drugiej strony zawsze staram się zostawić dosyć dużo takiej dowolności, żeby ta podróż mogła się toczyć. Natomiast tak jak kiedyś realizowałam różne projekty, to bardzo często był w nich wątek sportowy. Były projekty z bieganiem w tle. Tak realizowałam podróż do Szkocji, tak realizowałam podróż do Australii, gdzie w przepięknych miejscach biegłam półmaratony. Przyznam się, że tym razem nie mam tego w planie. Aczkolwiek buty biegowe zabieram, bo biegając zwiedza się najlepiej.
Trochę szybciej niż chodząc.
Szybciej niż chodząc i to jest jeszcze fajne, że często, żeby człowiek mógł przed wyruszeniem w podróż danego dnia pobiegać, to wiadomo, że musi wstać wcześniej. I często to wcześniej oznacza taką możliwość zobaczenia, jak poranki wyglądają u miejscowych, jak ludzie się zachowują, co robią, jak spędzają te swoje poranki, jak biegną do pracy. I to pozwala przyjrzeć się i dotknąć. Pozwala takiej codzienności mieszkańców. Więc na pewno będę biegać, ale właśnie tak jak powiedziałam, bardzo bym chciała skupić się troszkę na takim aspekcie duchowym. Mhm. Będę na pewno zwiedzać świątynie, ale chciałabym zwiedzać te świątynie też ze zrozumieniem, bo myślę, że dla nas jest to zupełnie obce i ma wiele, wiele niewiadomych. I chciałabym, będąc w tych miejscach, nie tylko wiedzieć o nich trochę więcej, ale też spróbować wziąć sobie coś z tych miejsc.
W sensie duchowym?
Duchowym, tak.
Nie, że kamyk taki na...
Kamyk też pewnie wezmę, co? Na pamiątkę. Zawsze biorę kamyki i zawsze zbieram muszelki, bo ja też prowadzę często zajęcia z dzieciakami. I dlatego też o tym mówię, o tym...
Jakie zajęcia?
Zajęcia z dzieciakami jakie? Mhm. Dookoła świata z kobietą na motocyklu. Aha. Czyli przyjeżdżam z takich podróży, obładowana wszelakim dobrem i kamieniami i nie tylko. Takimi rzeczami, które pokazuję dzieciakom, żeby one też mogły sobie popodróżować, żeby mogły poznać inne kultury. Bardzo lubię te zajęcia i mam takiego chłopca na tych zajęciach, który zawsze jak przychodzę, to zawsze pyta się, czy mam dla niego muszelki. Więc ponieważ mam taki plan, żeby stanąć tam parę razy nad oceanem, to chciałabym zabrać ze sobą muszelki, przywieźć je tutaj i temu chłopcu je podarować, żeby miał taką namiastkę Japonii. Mhm.
No dobrze. Powiedz, bo kiedy i jak długo? Czyli kiedy zamierzasz wybrać się na tę wyprawę i jak długo może ona potrwać? Ile chcesz przejechać?
Wyjeżdżam 15 kwietnia i pierwszy tydzień to jest taki tydzień bezmotocyklowy. To jest tydzień, gdzie poznaję takie miejsca, w których motocykl byłby przeszkodą, żeby je tak naprawdę dobrze poznać. Zaczynam od Tokio, potem mam plan, aby przejechać słynną drogą alpejską. Jest to taka droga, w której nie można pokonać ani motocyklem, ani samochodem, bo pokonuje się ją różnymi środkami transportu. Kolejką górską, taką kolejką też na szynach. Kawałek jest do pokonania autobusem. Jest to droga położona bardzo, bardzo wysoko i co chwila zmieniają się wokół niej krajobrazy. I potem jadę do Kioto. I to jest ten pierwszy tydzień. I potem zaczyna się ta prawdziwa przygoda, kiedy odbieram motocykl i podróżujemy razem przez 2 tygodnie. Mhm. Nie wiem, ile dokładnie będzie to kilometrów. Natomiast zawsze staram się, żeby tych kilometrów Żeby ich było w sam raz, bo gdy jest ich za dużo, to nieraz przekonałam się, że wtedy człowiek jest w takim baranim pędzie, żeby te kilometry przejechać, żeby zrealizować plan, a chciałabym tak naprawdę dotrzeć do różnych miejsc i dotrzeć do nich w spokoju, więc nie powiem ci, ile kilometrów przejadę, ale na pewno będzie to przeciekawa podróż.
Po Polsce też jeździsz, prawda?
Bardzo dużo.
Wiesz co, a po Warszawie?
Po Warszawie jeżdżę dosyć mało, ale jeżdżę bardzo dużo po Mazowszu. I w ogóle bardzo też chciałam zaprosić wszystkich słuchaczy, dlatego że realizuję taki projekt, w czasie którego można pojeździć sobie ze mną, z kobietą na motocyklu. I są to wyjazdy najczęściej jednodniowe, tutaj w okolicy Mazowsza. Zawsze coś ciekawego robimy, odwiedzamy ciekawe miejsca, więc jest to taki pretekst do tego, żeby fajnie na tych motocyklach spędzić czas. No a fajnie. Dlaczego o tą Warszawę się zapytałeś?
Wiesz co, bo chciałem się zapytać, czy jesteś takim typem motocyklisty, który o pierwszej w nocy jeździ 180 po Puławskiej albo po Sobieskiego i po prostu na pełnej odkręconej przepustnicy, że tak powiem, i robi się hałas. Czy raczej ty jesteś taki spokojniejszy motocyklista?
Darek, ja jestem spokojniejszym duchem motocyklistą zdecydowanie. Ja boję się prędkości. Boję się prędkości. Mam świadomość tego, że ciało jest bardzo, bardzo kruche. I nie lubię się za bardzo rozpędzać. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale na pewno nie zdarzają się one w mieście. Warszawę bardzo lubię. To jest moje ukochane miasto. Nie lubię z niej wyjeżdżać. Natomiast nie lubię też po niej jeździć motocyklem. Warszawa jest świetna na rower, do spacerowania. Ale jednak jazda dużym motocyklem po mieście nie sprawia mi przyjemności. Chyba że rzeczywiście późnym wieczorem, kiedy ten ruch jest mniejszy, kiedy jest fajne takie rześkie powietrze, to zdarzyło mi się parę razy przejechać tymi głównymi ulicami miasta, żeby dotknąć, czyli żeby chłonąć atmosferę Warszawy. Natomiast w ciągu dnia nie lubię tego robić. To powoduje we mnie, wywołuje we mnie złość, taką nieraz agresję. Więc staram się na motocykl nie wsiadać.
Mówisz Yamaha Tracer, ile taki motocykl waży? No tak z rzędu mniej więcej.
Trochę więcej ode mnie na pewno.
No właśnie tak o to mi chodzi.
Myślę,
do tego,
że
do tego zmierzam. Że to...
Myślę, wiesz co, zaraz...
No ale załóżmy pewnie z 250 kilo.
Ja tak? Myślę, że 300. 200... Nie, 300 to na pewno za dużo. To jest około 200 kilogramów.
Jak sobie radzisz z okiełznaniem takiego zwierza? Bo to trochę trzeba mieć chyba w sobie jakieś moce. A ty jesteś filigranową... blondynką i...
Akurat kolor włosów nie ma wpływu, Darku, na to, czy się okiełzna, przepraszam, motocykl, czy nie. I wbrew pozorom postura...
No ale próbuję tutaj być plastyczny, jeśli chodzi o naszych słuchaczy, żeby sobie wyobrazili, z kim mamy do czynienia.
To jest tak, że postura też wbrew pozorom bardzo dużego wpływu nie ma na to, czy sobie z tym motocyklem poradzimy. Na pewno ważne jest to... że motocykl, raczej na pewno czuję się komfortowo na tym motocyklu, bo spokojnie dosięgam nogami do ziemi. I stawiam te nogi pełną stopą, a ja tak potrzebuję. Ja muszę mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że w razie czego, kiedy ten motocykl się przechyli i przechyli się, będąc załadowany jakimś bagażem, to po prostu chcę czuć komfort, że mam taką możliwość podparcia się. Natomiast jeżeli chodzi o taką siłę związaną z prowadzeniem motocykla, to prowadzić motocykla, czy prowadzenie motocykla nie wymaga tak naprawdę jakiejś ogromnej siły. Ono bardziej wymaga wytrzymałości i kondycji. Na przykład zauważyłam, że kiedy biegałam bardzo dużo, kiedy biegałam właśnie maratony, czy może bardziej półmaratony, to dużo mniej się męczyłam. W tym momencie miałam taką troszkę przerwę z bieganiem i widzę, że chociaż może to jest, też jest to kwestią wieku, nie wiem, ale po prostu...
Nie kokietuj.
Nie, naprawdę męczę się troszeczkę szybciej. Więc zawsze staram się dbać o tą formę fizyczną. Szczególnie przed wyjazdem. Wiem, jak ważne jest to, żeby wzmocnić mięśnie, w ogóle poprawić tą wytrzymałość. Ale tak naprawdę, kiedy prowadzimy motocykl i prowadzimy motocykl, który jest nowoczesnym motocyklem, to on można powiedzieć, prowadzi się sam. Ja mam takie wrażenie, że kiedy wsiadam właśnie na swojego tracera, to jest to motocykl, który w ogóle nie wymaga ode mnie użycia siły. To jest taka fajna symbioza między mną a nim. Mam nieraz takie wrażenie, że on wręcz przewiduje moje ruchy i nie muszę wkładać w to, żebyśmy się dogadali żadnej dużej siły. Tylko wszystko jest kwestią lekkości, takiej nawet myślę, że delikatności w prowadzeniu tego motocykla. Nawet jak jadę, to trzymam ręce na manetkach, to też nie mogę ich ściskać kurczowo, bo to wprowadziłoby niepotrzebne napięcia, więc jadę sobie jak dama, opieram sobie delikatnie rączki, no oczywiście tutaj tak, żeby móc w każdej chwili zareagować.
Ania to wszystko pokazuje tutaj, byście sobie wyobrazić i zwiewne ruchy tutaj, jak trzyma rączki.
Tak, ja bardzo dużo gestykuluję. Lubię to. Mhm. To jest taki temperament. Zresztą jak jadę na motocyklu, to nie mogę gestykulować, a jak z niego...
I też nie możesz gadać, a gadułą jesteś. Lubisz poopowiadać sobie, co?
Lubię poopowiadać.
I popisać, bo to też jakby...
Popisać też, ale wiesz co, muszę ci tylko przerwać jeszcze jedną rzecz, mhm, powiedzieć, że nie do końca jest z tym gadaniem, tak jak myślisz. Bo ja gadam na motocyklu, mimo tego, że nie mam interkomu, gadam. I gadam ze sobą, gadam ze światem, obgaduję, w cudzysłowie, różne... Omawiam, to będzie trafniejsze słowo, różne ważne rzeczy. I to jest bardzo ważny moment, bo to jest taki moment, kiedy jadę i mam dużo czasu. I dużo czasu właśnie na to, żeby pogadać, żeby przegadać rzeczy, które na przykład są dla mnie trudne. Czasem też śpiewam. Śpiewam wtedy, kiedy się boję, albo kiedy jestem już bardzo zmęczona i czuję, że zasypiam. Mhm. Wtedy śpiewam głośno, żeby pobudzić organizm, ale tak jak powiedziałam, też często dodaję sobie otuchy śpiewaniem, żeby było mi lżej.
A dlaczego się boisz? W sensie, co to za sytuacje są, w których zaczynasz się bać i masz taki swój jakiś, nie wiem, odruch samozachowawczy, no taki odruch, że zaczyna śpiewać. Jakie to są sytuacje na przykład?
Już mówię. Boję się, kiedy na przykład źle obliczę sobie czas, co się zdarza często, i nagle robi się ciemno, robi się noc, a ja jestem sama gdzieś wysoko w górach. Takie sytuacje miałam na przykład w Rumunii, takie sytuacje miałam w Argentynie. I gdzieś jedziesz i tak naprawdę nie wiesz... do końca, gdzie jesteś, nie wiesz, gdzie będzie miejsce, w którym będziesz mógł się zatrzymać i pójść spać, i robi się zimno, i jesteś ty, i totalna pustka, i ciemność. I ja takich sytuacji się boję. Nie lubię ich za bardzo, chociaż potem, jak o nich myślę, to się bardzo cieszę, że się przytrafiły, bo one dodają kolorytu tej podróży. Natomiast w takich sytuacjach bardzo często właśnie dodaję sobie otuchy i śpiewam jakieś śmieszne piosenki.
Na przykład?
Ale nie muszę śpiewać. Powiem. Śpiewam, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka audycja Domowe przedszkole. Mhm. I tam był taki leitmotiv, kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Mhm. Tam była taka piosenka. I to było to. I też była piosenka o domowym przedszkolu. Ale taką moją piosenką, którą śpiewam, jak mi jest strasznie smutno i ciężko, to jest właśnie ta piosenka Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
Taka optymistyczna.
Tak. Bo one mnie lubią i ja je bardzo lubię. I tak się... I ona jest w ogóle taka bardzo pozytywna i jest... I wiesz co, to też jest takie nawiązanie do tych czasów dzieciństwa i do w ogóle do bycia dzieckiem. A to, co mają dzieci, czego nie mają dorośli, to jest brak strachu. I ja myślę, że też śpiewając sobie taką piosenkę, po prostu wchodzę gdzieś w ten poziom, na ten poziom dziecka.
Wypierasz strach.
Wypieram strach i jakby no, próbuję tą sytuację sobie oswoić i dodać jej takiej lekkości. Polecam bardzo.
Liczyłaś kiedyś kilometry? Ile już przejechałaś?
Zresztą kiedyś liczyłam, było powyżej 100 tysięcy. Teraz muszę znowu policzyć, bo już się pogubiłam. Mhm. To są bardzo różne tysiące, w sensie te tysiące były pokonane w bardzo różnych miejscach. Czasem to były takie podróże właśnie bardzo dalekie, czy tak jak na samym początku Syria z Jordanią, czy Maroko, czy Argentyna, Stany Zjednoczone, Australia, Bałkany, to też była bardzo taka długa podróż, ale też w zeszłym sezonie, mimo tego, że nie byłam nigdzie tak bardzo, bardzo daleko, chociaż też zrealizowałam przepiękny projekt wspólnie z Visit Sweden. Pojechałam do południowej Szwecji, do Skanii. I to też były fajne kilometry. Poza tym bardzo dużo jeździłam w zeszłym roku po Polsce. Więc te kilometry tak się dodają. Ja do nich tak naprawdę nie za bardzo przywiązuję wagę.
Do kilometrów?
Tak.
Do statystyk?
Tak. Ja w ogóle... Tak jak zapytałeś się mnie, prawda, o to, ile waży motocykl. Dla mnie ważne jest to, żeby on jechał.
I żeby dosięgać stopami.
I żeby dosięgać na nim stóp. I żeby on się nie psuł. A czy on będzie ważył 200 kilo, czy 150? Czy ja na nim przejadę, czy w swoim, nie wiem, życiu przejechałam 100 tysięcy, czy 200 tysięcy? Najważniejsze są wrażenia. Mhm. To, że ilość przejechanych kilometrów może po prostu jedynie wpływać na to, że im więcej tych kilometrów, tym więcej wrażeń i doświadczeń. O tym myślę. Mhm.
Mówisz teraz, planujesz wyprawę do Japonii, wspominałaś Australię, Argentynę. Chodzi mi o takie zamorskie różnego rodzaju kraje. Jeździsz tam ze swoim motocyklem, czy wtedy jakby opracowujesz jakiś chytry plan, żeby na miejscu wypożyczyć?
To znaczy tak, tam gdzie mogę dojechać na kołach, to na tych kołach jadę. Natomiast w przypadku takich dalekich podróży, to rzeczywiście ten motocykl jest zawsze na miejscu. Z kilku względów. Po pierwsze, jest tak zdecydowanie taniej, bo transport motocykla jest, jakby wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Poza tym w momencie, kiedy ten motocykl jest, czy byłby transportowany drogą morską, tak naprawdę ja tracę nad nim kontrolę i kiedy go w jakimś miejscu odbieram, on może być w zupełnie innym stanie, niż ja go nadawałam. Takie przypadki były. Wiem, że kilku moich kolegów się z takimi sytuacjami spotkało, więc ja staram się uniknąć tego ryzyka i tej nieprzewidywalności, która mogłaby mi też przerwać podróż, albo nawet w jakiś sposób ją bardzo opóźnić. I staram się zawsze mieć ten motocykl na miejscu.
Mhm, ale to, co wypożyczasz z pierwszej lepszej wypożyczalni, bo to nie wszędzie to ci... Bo jak mówisz, że tracisz kontrolę nad motocyklem, to tam nie ma żadnej kontroli nad motocyklem, tylko bierzesz coś, co jest tam
staram się,
wydane.
Tak, znaczy staram się, żeby te wypożyczalnie były to miejsca sprawdzone. Na szczęście teraz w dobie internetu te informacje o tym, czego możemy spodziewać się po danym miejscu, są bardzo łatwo dostępne. Bardzo często, tak jak w przypadku podróży po Argentynie, czy podróży teraz po Japonii, są to motocykle z parku prasowego. Tutaj będę miała użyczone.
Czyli porozumiewasz się z jakimś tam dealerem, z jakimś producentem, z jakąś firmą,
tak,
która...
Tak, tutaj akurat dzięki temu, że od zeszłego roku mam taką ogromną przyjemność bycia ambasadorką motocykla Tracer, Yamaha Tracer. Tutaj właśnie razem z Yamaha Motor ten projekt japoński realizujemy. I właśnie między innymi dzięki temu ten motocykl prasowy będzie na mnie czekał.
W konkretnym oprzyrządowaniu już wtedy nie ma zmiłuj, tak?
No właśnie, tutaj się troszkę boję, bo on będzie większy. On będzie większy niż ten, na którym do tej pory jeździłam. Ja jeździłam na 700, będzie czekała na mnie 900. I jest to tylko, nie tylko różnica w mocy w silniku, ale też różnica w tych gabarytach. I mam nadzieję, że ta 900 będzie taką japońską 900, czyli będzie trochę mniejsza niż nasza. Że ja będę na niej czuła się komfortowo. Ale zawsze jest to naprawdę taki moment bardzo niepewny. To znaczy ja, myśląc teraz o tej podróży, do momentu, w którym nie zobaczę tego motocykla, to tak naprawdę jest zawsze dużo niewiadomych. Więc teraz sobie to wszystko jakby wyobrażam. Muszę mieć listę rzeczy, które muszę zabrać, żeby mi się to wszystko pomieściło. Jest to naprawdę spore takie logistyczne wyzwanie dla kobiety, która czasami gdzieś trochę sobie marzy i odpływa. Ale myślę, że to będzie piękna podróż.
Rzucasz nazwami praktycznie pół świata zjechane. Mówisz o 100 tysiącach kilometrów. Ja myślę, że tych kilometrów pewnie trochę więcej, ale okej. Jeśli mówisz, że to jest wtórna sprawa, to wtórna sprawa. Argentyna czy Australia? Miałabyś, możesz tak wartościować, że jeśli przejechać na motocyklu, to zdecydowanie tam na przykład.
Dla mnie te dwie podróże były zupełnie inne. I tak jak jeżeli myślę sobie o tej podróży argentyńskiej, to mimo tego, że ona była bardzo trudna, to była taka podróż, w której czułam takie spełnienie, że naprawdę przeżyłam piękną przygodę, byłam zafascynowana i tą magiczną Ruta Quarantą, którą jechałam, i niezwykłą kulturą. Natomiast podróż po Australii była moim... Nie mogę powiedzieć, że była to podróż, w której ja jako podróżnik na sam koniec powiedziałam tak. To była podróż, którą mogę nazwać podróżą mojego życia. Miało na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim pojechałam tam z bardzo małym budżetem, co w którymś momencie zamiast dawać radość, zaczęło powodować frustrację. Poza tym trafiłam na przeklętą pogodę. Na taką pogodę, która wręcz nie pozwalała zrobić zdjęć. I pamiętam, kiedy po powrocie wróciłam i pisałam artykuł do magazynu Motocykl, bo tam zawsze piszę relacje. Nagle okazało się, że ja praktycznie nie mam zdjęć, które nadawałyby się do publikacji, bo tam wszędzie było szaro, ciemno i płasko. I gdzieś ta Australia rzeczywiście, tak jak dla wielu osób, jest to takie miejsce magiczne, że jak jechać gdzieś w podróż życia, to jechać do Australii, to ja tej Australii zupełnie nie poczułam. Natomiast rzeczywiście Argentyna, mimo tego, że była to też bardzo trudna i bardzo wymagająca podróż, chociażby ze względu na bardzo duże różnice temperatur, bo kiedy wyjeżdżałam z Buenos Aires, było tam 30 czy tam 20 parę stopni, po czym jak zjeżdżałam na południe do Patagonii, nagle tych stopni na termometrze robiło się 0, 1. I tam rzeczywiście czułam, jak człowiek jest mały wobec siły i ogromu przyrody. Walka z patagońskim wiatrem, z tym, jak trzymać motocykl, żeby ten wiatr ze mną i z nim nie wygrał. Czy właśnie te temperatury, o których mówiłam. Był taki moment, że ja zakładałam na siebie wszystko, co miałam, łącznie z deszczówką, chowałam pod strój stare gazety i kiedy zatrzymywałam się na stacjach benzynowych i spotykałam kierowców tirów, to oni widząc jak jestem wyczerpana, bo to gdzieś było na takiej granicy naprawdę wyczerpania. Oni, słuchaj, podchodzili do mnie i albo mi przynosili jakieś ciepłe rzeczy do picia, albo przynosili mi gazety, swoje właśnie stare gazety, pokazując, że mam jeszcze bardziej i więcej wtykać tych gazet tutaj pod kurtkę.
Czyli gazety jednak, to jest taka kolarska metoda.
Tak.
Izolacji przed zimnem.
Tak, bardzo dobry sposób. Bardzo dobry sposób. Prosty. Gazety, tak, prosty, tani.
I to jest argument jednak, żeby kupować gazety, drodzy państwo, i mimo wszystko niech ten rynek nie upadnie, bo nawet jak nie będziecie czytać, to może wam się na motocyklu
przyda. To mogą komuś uratować, albo właśnie wam uratować życie, tak.
No i co, pojechałaś z Buenos Aires w stronę południową, w stronę Patagonii, jak to wyglądało? Bo tam się jedzie na początku pewnie bardziej po płaskim, a potem góry, prawda? Już się zaczynają.
To jest tak, ja na samo południe zjeżdżałam drogą numer 3, która niemal, praktycznie jak tylko wyjechała z Buenos, to stała się taką drogą pięknie wpisaną w przyrodę. Tam po drodze były takie zjawiskowe miejsca jak rezerwat z pingwinami, rezerwat na Półwyspie Valdez z pingwinami Magellana, do których można podejść z bliska i obserwować. Jest tam też taki punkt, gdzie można obserwować delfiny. Więc była przyroda i tak naprawdę nic więcej. I od tej strony ten krajobraz nie był bardzo, bardzo górzysty. On się zrobił górzysty dopiero kiedy zjechałam na samo południe do El Calafate i drogę numer 3 zmieniłam na tą słynną drogę 40, czyli na Ruta 40. I ta droga rzeczywiście prowadziła przez tak niesamowite góry, które one tylko zmieniały kolory. Raz na przykład były to góry pokryte śniegiem, były lodowce. Potem im bardziej wjeżdżałam na północ, to te góry zmieniały i kształt, i zmieniały właśnie kolor już na taki bardziej krwisto-czerwony, taki ceglasty. Więc, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to były góry. Ruta 40 jeszcze wtedy była, nie wiem jak w tym momencie, bo to się niestety zmienia, ale ona była częściowo jeszcze drogą szutrową, więc też to było wyzwanie. Ja pamiętam, że raz nie zapanowałam nad motocyklem. Pojawił się taki sypki, zdradliwy żwirek i zamiast dodać gazu, żeby ten motocykl miał moc, no to ja trochę się przestraszyłam, gaz odpuściłam, no i poleciałam.
Na wprost.
Na szczęście nic się nie stało. Ale takie momenty się zdarzają. Natomiast rzeczywiście ta Ruta 40 potem jeszcze mnie wyprowadziła na takie wyżyny szczęścia i zachwytu, jak tam jest pięknie. Niesamowita przygoda, niesamowite miejsce. I bardzo bym polecała. Bardzo bym polecała tą drogę, żeby poczuć taką właśnie motocyklową radość, bo ona przez tą swoją różnorodność da każdemu bardzo dużo frajdy i jest dużym wyzwaniem.
Ekstrema jakaś? Bo tak z tego, co opowiadasz, to raczej szukasz widoków, piękna, no ale jednak motor, jazda na motocyklu wiąże się z tym, że cały czas coś się dzieje i nie wiesz, co będzie za zakrętem, do cholery, jak śpiewał Maciej Zębaty.
Wiesz co, wiem o czym myślisz i co byś pewnie chciał usłyszeć. Natomiast te ekstrema, ja o nich mówiłam, tylko że to są takie ekstrema, które osobie, która powiedzmy nie jeździ i tego nie doświadczyła, one być może nie wydają się ekstremami. Bo dla mnie ekstremum bardzo dużym było to, kiedy sama w totalnej pustce wywaliłam się na motocyklu. I to jest coś, co jest trudne, bo jesteś sama, tak naprawdę nie wiesz, co co tobie się przytrafiło, możesz ewentualnie poczuć, prawda, czy wszystko jest tam dobrze lub nie. Natomiast nie wiesz, czy coś nie przytrafiło się motocyklowi. Poza tym tak naprawdę musisz ten motocykl jeszcze potem podnieść. Nawet jak go podniesiesz, to bardzo często, jak ja w tym przypadku miałam, okazało się, że kierownica jest krzywo.
Przekoszona.
Tak. I to jest takie, no to jest dla mnie bardzo duże ekstremum. Tym bardziej, że Argentyna i Ruta Quaranta to była jedna wielka pustka. I bardzo często te moje dni wyglądały tak, że ja czekałam, aż ktoś będzie jechał. Marzyłam o tym, żeby ktoś jechał, żeby ktoś się pojawił, żebym miała taki sygnał, że tam jest życie, że ktoś tam jest, że jak coś mi się stanie, to ktoś, nie wiem, po godzinie, dwóch, trzech przyjedzie i będzie wiedział, że ja tu, nie wiem, leżę na przykład.
Czyli prawda? Jednak ludzie są warunkiem sine qua non. Wiesz, mimo, że szuka się troszeczkę jakiegoś tam odosobnienia, to jednak bez ludzi się nie da.
Wiesz co, ja tak mam, że mimo tego, że uwielbiam samotność, bardzo lubię samotność i bardzo lubię samotnie podróżować, to rzeczywiście staram się, żeby jednak ten człowiek był. Bo to jest po pierwsze, to nie tylko krajobrazy tworzą moje wyobrażenie o jakimś miejscu, o jakimś kraju, ale przede wszystkim to wyobrażenie tworzą ludzie, których spotykam. I bez tych ludzi podróż jest smutna i może być, mimo że może być bardzo piękna, bo krajobrazy mogą zachwycać, to może być taka bezosobowa, taka trochę nijaka. Więc to jest to jedno ekstremum, o którym mówiłam, a też wspomniałam w przypadku tej podróży po Bałkanach, ale to się zdarza bardzo często, bo ja niestety bardzo często za późno zjeżdżam i za późno kończę dzień i często jadę gdzieś w nocy, czego się nie powinno robić. Dla mnie też takim ekstremum jest właśnie sytuacja, kiedy zapada noc, robi się bardzo zimno, a ja jestem w totalnej pustce i czarności, ciemności i lesie gdzieś wysoko. I to jest też taki stan, w którym ja z jednej strony się cieszę, że on się przytrafił, bo to jest, prawda, gdzieś tam adrenalina.
Ale przygoda.
To jest przygoda, tak, którą uwielbiam, ale z drugiej strony, no jest to też coś, co jest nieraz trudne. Były takie sytuacje, które można by też gdzieś wrzucić do tej kategorii ekstremów, chociażby no, taką sytuację miałam w Czarnogórze, kiedy jakby wchodziłam w zakręt, a z naprzeciwka ktoś też wchodził w zakręt i wchodził w niego bardzo szeroko, jadąc po moim torze. I to też gdzieś, prawda, chwila, centymetr dzielił nas od tego, żeby się nie spotkać, tak? Więc no, takich sytuacji jest bardzo dużo. Natomiast mówię, no dla mnie, ja nigdy w tych przygodach nie szukałam tak jakiejś strasznej adrenaliny. Dla mnie i myślę, że dla każdego w ogóle sama samotna podróż i takie konfrontowanie się z taką rzeczywistością i codziennością podróży jest bardzo dużym takim i wysiłkiem, oczywiście pozytywnym, ale jest to dosyć duże, myślę, że jest to takie ekstremum. Każdy dzień.
Dobra, zrobimy sobie chwilę przerwy i po niej wrócimy do rozmowy z Anią Jackowską o byciu kobietą na motocyklu.
Bardzo się cieszę.
Słuchasz Weszło FM.
Ania Jackowska w studiu Weszło FM, Zona Urbana, Dariusz Urbanowicz, ciąg dalszy, jeszcze mniej więcej 10 minut sobie pogawędzimy. Padają pytania tutaj w interneciku, gdzie szukać informacji o kobiecie na motocyklu i o to zapytam teraz Anię.
Informacji o kobiecie na motocyklu możecie, moi drodzy, szukać chociażby na Facebooku. Jest tam sobie taki profil, całkiem ciekawy. Właśnie kobieta na motocyklu.
Ale to magicznie powiedziałaś wszystko.
Bo ja jestem magiczna. I cała, myślę... Wiesz co, bo to jest tak, że ludzie,
którzy... muszę się ciebie zapytać, jakie znasz sztuczki? To jeszcze, ja to lubię, to pytanie.
I jeszcze nikt się nie zorientował. To skoro nikt się jeszcze nie zorientował, to znaczy, że są skuteczne. Mhm. Poza tym jest jeszcze taka strona internetowa, aczkolwiek ja nie lubię się nią chwalić. Ale pamiętajcie, że jest i czasem na nią zaglądajcie. aniajackowska.pl. Ale rzeczywiście teraz jest taki etap w moim życiu, że głównie jest to Facebook.
Social media.
Tak, i kobieta na motocyklu. Natomiast tak sobie pomyślałam jeszcze o jednej. Instagram też jest. To jest Ania podkreślnik Jackowska. Ale wiesz, to jest chyba, Darek, tak. Nawet myślałam o tym dzisiaj, jadąc do ciebie na spotkanie, że moją chyba jako podróżnika taką największą siłą są jednak takie spotkania ludzkie. Jadę teraz do Wrocławia na targi motocyklowe, gdzie będę z ludźmi, gdzie opowiadam o swoich podróżach, planach. Potem jadę na Opolski Festiwal Podróżniczy. Bardzo lubię te spotkania. Niedawno wróciłam z Gliwic, gdzie też miałam spotkanie, więc ja jakoś tak nie do końca też odnajduję się w tych całych social mediach i mimo tego, że wiem, że jest to coś dla wielu osób no, bardzo istotnego i z punktu widzenia ewentualnej promocji, no, że jest to niezbędne, to jednak to moje ja gdzieś bardziej ciągnie w kierunku człowieka żywego, aniżeli tej wirtualności. Ale tak pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, że skoro tutaj jestem i skoro zona urbana skupia wokół siebie fajnych ludzi, to może są też tu motocykliści, którzy chcieliby pojechać ze mną w podróż.
O, proszę.
O.
Robi się gorąco.
Bardzo, a będzie jeszcze bardziej gorąco, dlatego że jedziemy, to znaczy organizuję w czerwcu wyjazd do Skanii. Mhm. I co my w tej Skanii będziemy robić? Będziemy pić whisky.
O, masz.
Ale wieczorami. Degustować whisky na wyspie Wen. Będziemy, i to jest taka petarda tego wyjazdu. I jedziemy do fabryki najszybszych samochodów świata. Mhm. Czy pan wie, panie Dariuszu, co to za samochody?
No, bielsko-biała, maluchy 126P.
Blisko.
No.
Tylko tak troszeczkę większe. Główną atrakcją tego wyjazdu jest zwiedzanie fabryki Koenigsegg. Mhm. Więc to są 4 dni. 4 dni jazdy, 4 dni kręcenia się po pięknych drogach. Więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto chciałby dołączyć, to bardzo, bardzo zapraszam. Sama te trasy przejechałam, sama to whisky piłam i uwierzcie mi, jest zacnie, to znaczy będzie zacnie.
Mhm. Jeszcze raz, Skania w czerwcu.
Skania w czerwcu od 14 do 18 czerwca. Możecie pisać do mnie wyprawa@aniajackowska.pl. Mogę też podać numer telefonu.
Nie boisz się?
Nie, natomiast zapraszam przede wszystkim na kobietę na motocyklu. Tam można pisać, pytać, a ja chętnie na te pytania odpowiem.
Mhm. A jak wygląda to, że ty jesteś takim przewodnikiem i kto cię wyprzedzi, ten stawia flaszkę? Czy to wszystko się odbywa na jakichś takich zasadach, że się spotykamy za 5 godzin w danym miejscu, bo jemy lunchyk albo gdzieś tam się wspinamy, kto pierwszy? Jaki jest charakter takich wyjazdów?
To wygląda w ten sposób, że z reguły no jestem... Ja jako przewodnik i lider, i organizator jadę na początku i potem w takich odległościach, żeby każdy czuł przestrzeń i radość z jazdy, jedzie sobie grupa. Jeżeli jest ktoś, kto chce jechać swoim tempem, to wtedy umawiamy się na to, że spotykamy się w jakimś miejscu i wtedy taka osoba jedzie sobie według uznania, preferencji, przyzwyczajeń. Zawsze chcę, żeby te wyjazdy były dużą radością dla uczestników. I chodzi o to, żeby się tak naprawdę w tym wszystkim nie napinać, bo napinamy się na co dzień, a jak się wsiada na motocykl, to trzeba mieć luz, oczywiście zachować głowę i trochę rozsądku, ale trzeba mieć luz taki wewnętrzny.
Tak. I takie są te... Elastyczność.
Elastyczność. I takie są takie wyjazdy. Zawsze staram się, jako osoba, która uważa, że nie tylko jazda motocyklem jest ważna, ale też to, żeby wiedzieć, obok czego się przejeżdża i co się widzi, to zawsze staram się organizować różne fajne przystanki w ciekawych miejscach. I tak jak teraz też w tym roku będę kontynuować projekt Polskich Zachwytów Motocyklowych. To jest w ogóle moje ukochane dziecko. To jest taki projekt, w czasie którego organizuję wyjazdy po Polsce. I znowu, jestem takim przewodnikiem, który... Darek mi właśnie robi zdjęcie. Nie wiem, po co robi.
Żeby cię zawstydzić.
Żeby mnie zawstydzić. Gdybym miała kask, to bym go założyła. Ale słuchajcie, chodzi o to, że takie wyjazdy zawsze mają coś fajnego. I kiedy w zeszłym roku na przykład jeździliśmy po Mazurach, to zwiedzaliśmy śluzy, zwiedzaliśmy ciekawe muzea i te wyjazdy są naprawdę super.
Jest taka niesamowita śluza przy jeziorze Przystań. To jest koło... To jest taka duża zatoka jeziora Mamry, nazywa się Przystań.
Oczywiście.
I tam się idzie,
śluza
idzie
w Leśniewie Górnym. Tak. Dolnym.
I my tam właziliśmy gdzieś na górę, z szotów robiliśmy jakieś liny i po tych linach właziliśmy, to jest 15 metrów. No teraz bym tego nie zrobił, ale kiedyś człowiek był wariat.
To jest to właśnie miejsce, jedno z miejsc, w których byliśmy w zeszłym roku. Więc moi drodzy słuchacze i motocykliści, bardzo serdecznie was zapraszam na wszystkie podróże ze mną, bo naprawdę jest fajnie.
No dobrze, raz jeszcze. Kobieta na motocyklu.
Kobieta na motocyklu. Tak jest. To jest Facebook. Wszelkie inne informacje wyprawa@aniajackowska.pl. I moi drodzy, jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to uderzać do szefa. On będzie wiedział, gdzie mnie szukać.
Dobra, to chętnie będę pośredniczył. No i będziemy się żegnać powoli. Aniu, bardzo ci dziękuję. Myślę, że kilka osób się zainspirowało pomysłem na to, takim, by przejechać świat dookoła właśnie na jednośladzie zmotoryzowanym.
Warto. Warto, moi drodzy. Życzę wam dobrego początku sezonu i w ogóle dobrego sezonu. Wyciągajcie z garażu to, co macie. Czy to są motocykle, czy rowery, czy deskorolki. Ruszać po prostu. Ruszać się, bo idzie wiosna.
Mhm. Ja to najpierw muszę prawo jazdy zrobić na motocykl, ale potem...
Ale na rower nie musisz.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dzięki
to była
serdeczne.
Zona Urbana, Ania Jackowska i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Za chwileczkę powtarzamy TSW, czyli Tego Słuchaj Wiślaku, a potem będzie się działo dzisiaj jeszcze całe popołudnie przed nami.
Słuchasz Weszło FM.